Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Kompleksowa regulacja zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolników to cel projektu ustawy, który przyjął rząd.
Projekt ustawy o spółdzielniach rolników zawiera przepisy zachęcające do powoływania spółdzielni rolników i ich związków, aby stworzyć w ten sposób lepsze warunki ekonomiczne do prowadzenia działalności przez producentów rolnych.
Chodzi o zachęty w formie zwolnień podatkowych. Ponieważ zwolnienia podatkowe stanowią pomoc publiczną, projekt wymaga notyfikowania go Komisji Europejskiej.
Tomasz Pstrągowski, ekspert do spraw spółdzielczości, zwraca uwagę na zalety tej formy zrzeszania się rolników.
Dlaczego spółdzielczość? Dlatego, że w Polsce znajduje się bardzo dużo gospodarstw małorolnych, powiedzmy sobie od 1 do 10 hektarów. Te drobne przedsiębiorstwa rolne nie są w stanie w tej chwili konkurować na rynku, nawet polskim, z dużymi potentatami gospodarczymi. Chodzi o to, żeby gospodarstwa skonsolidowały swoją działalność. Taką ideą właśnie jest idea spółdzielczości. Wiemy, że gospodarstwo rolne, aby być rentowne, powinno posiadać najmniejszą powierzchnię tych 50-60 hektarów w dzisiejszych czasach. W związku z czym właśnie rząd proponuje, aby w tym projekcie znalazły się idee właśnie związane z konsolidacją tych drobnych właśnie gospodarstw rolnych.
Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła też uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji tego projektu Komisji Europejskiej. Obydwa dokumenty przedłożył minister rolnictwa.
W Warszawie odbyła się uroczystość inauguracji Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania jej sztandaru. KAS zacznie działać w środę.
W jej ramach zostanie wyodrębniona służba celno-skarbowa, będąca jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.
Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas wtorkowych uroczystości powiedział, że rozpoczyna się nowa historia w obszarze administracji skarbowej i podatkowej.
Wierzymy, że tworzymy służby sprawne, służby, które będą pomagały w odpowiedni sposób zabezpieczyć finanse publiczne państwa i poprzez nowe podejście do wszystkich procedur, procesów. Będziemy starali się jak najlepiej skonstruowany budżet ze sobą spiąć i dla mnie jest to niezwykle ważny moment.
Wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś podkreślił, że nowa formacja z połączenia trzech służb przejęła to, co najlepsze.
Jesteśmy przekonani i w to wierzymy, że spełni oczekiwania wobec rządu i wobec społeczeństwa, że z jednej strony będzie, tak jak powiedziałem, przyjazna dla obywateli, będzie wspomagała tych podatników uczciwych, a z drugiej strony skutecznie walczyła z szarą strefą i nie pozwoli, aby ci, którzy chcą żyć naszym kosztem, dalej tak spokojnie mogli funkcjonować, jak to było i miało miejsce przez ostatnie lata.
Krajowa Administracja Skarbowa zgodnie z ustawą to wyspecjalizowana administracja rządowa wykonująca zadania z zakresu realizacji dochodów podatkowych, należności celnych, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych.
Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapowiedział złożenie poprawki do ustawy, która zliberalizowała przepisy dotyczące wycinania drzew. Chodzi o uniemożliwienie karczowania drzew rosnących w większych zespołach po to, by tworzyć podstawy pod inwestycje.
Sprawa dotyczy ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie na początku roku. Część opozycji i organizacji ekologicznych alarmowała, że trwa masowa wycinka drzew.
Przepisy dopuszczają usunięcie drzew bez zezwolenia na prywatnej posesji. Ten zapis się nie zmienia.
Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński na specjalnie zwołanej konferencji ocenił, że ustawa w założeniu jest dobra, poprawka ma zapobiec patologiom.
Z punktu widzenia wielu właścicieli posesji, jak i gospodarstw jest czymś bardzo dobrym, natomiast uniemożliwi tego rodzaju wykorzystywanie tej ustawy, które rzeczywiście miało miejsce ostatnio, to znaczy wycinanie drzew w jakichś większych zespołach po to, żeby w sposób bardzo prosty tworzyć podstawy dla inwestycji, żeby omijać te wszystkie ograniczenia, których istnienie jest racjonalne. Krótko mówiąc, tutaj ten błąd w ustawie zostanie naprawiony.
Nowela ustawy dotycząca wycinki drzew zostanie najprawdopodobniej rozpatrzona na następnym posiedzeniu Sejmu. W związku z ustawą dymisji ministra środowiska profesora Jana Szyszko domagała się część opozycji.
Gdyby Jacek Sariusz-Wolski został szefem Rady Europejskiej, to byłaby to dobra zmiana, powiedział wicemarszałek Senatu Adam Bielan.
Odniósł się tym samym do medialnych informacji dotyczących możliwości poparcia przez Prawo i Sprawiedliwość europosła PO zamiast byłego premiera Polski Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej.
Wicemarszałek Adam Bielan podkreślił, że zna posła Sariusza-Wolskiego z czasów pracy w Parlamencie Europejskim. Dodał, że bez wątpienia byłaby to lepsza kandydatura na tę funkcję niż Donalda Tuska.
Znam bardzo długo pana posła Sariusza-Wolskiego z pracy w Parlamencie Europejskim. Mimo tego, że w wielu sprawach się różniliśmy w poglądach, on był i jest członkiem Platformy Obywatelskiej, to uważam, że jest bardzo kompetentny i że zawsze kieruje się interesem naszego kraju, dobrem Polski. I jestem przekonany, że to by była dobra zmiana, gdyby do takiej zmiany doszło na funkcji przewodniczącego Rady Unii Europejskiej. Mało tego, uważam, że Donald Tusk, gdyby miał uczciwie odpowiedzieć na pytanie, kto byłby lepszym przewodniczącym Rady, to zagłosowałby na Sariusza-Wolskiego.
W ostatnich dniach Financial Times napisał, że polski rząd sonduje w europejskich stolicach kandydaturę posła Sariusza-Wolskiego na stanowisko szefa Rady Europejskiej.
Prezes PiSu Jarosław Kaczyński, dopytywany o te informacje, nazwał je medialnymi spekulacjami i zaznaczył, że nie rozmawiał na ten temat z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.
Odnosząc się do kompetencji europosła PO, powiedział, że nie ma obecnie podstaw, by je oceniać.
Nawet 600 osób wzięło udział w konferencji poświęconej żołnierzom niezłomnym, która odbyła się w Sejmie. To jedna z wielu inicjatyw wpisujących się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Jak wskazują organizatorzy, celem konferencji było uczczenie pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego. Uczestnicy spotkania rozmawiali też o roli młodzieży w przywracaniu ich do polskiej tożsamości narodowej. Konferencję otworzył marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Jednym z organizatorów spotkania był senator profesor Jan Żaryn.
Konferencja tradycyjnie zorganizowana przez Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz przez posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie, w Sejmie, w miejscu ważnym dla polskiej rzeczywistości współczesnej. Chcemy w ten sposób uhonorować żołnierzy wyklętych, tych, którzy jeszcze z nami są, i zdążyć, by pokazać, że o nich pamiętamy, że chcemy od nich się uczyć.
Podczas konferencji głos zabrał także pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk.
Żołnierze niezłomni charakteryzowali się tym, że kochali niepodległą Polskę, że potrafili poświęcić swoje zdrowie, swoje życie, aby Polska była wolna. Jeżeli w ich życiorysach młodzi ludzie odnajdują swój punkt odniesienia i źródło siły, źródło wartości, to serce każdego myślącego po polsku obywatela powinno się radować.
W trakcie spotkania odczytano list od prezydenta Andrzeja Dudy, który objął to wydarzenie patronatem honorowym. Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych przygotowanych przez młodzież w ramach konkursu Młodzi upamiętniają bohaterów. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Ministrowie państw unijnych odpowiedzialni za środowisko przyjęli stanowisko w sprawie reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2. Polska w grupie 9 krajów unijnych sprzeciwiła się, ale nie udało się zablokować prac.
Minister środowiska Jan Szyszko zwracał uwagę po obradach, że ma wątpliwości, czy decyzja została podjęta w sposób prawidłowy.
Dlatego, że według nas była mniejszość blokująca, było 9 państw przeciwko temu przyjęciu. Myślę, że piłka jest w dalszej grze i będziemy dalej negocjowali. To niszczy polskie bezpieczeństwo energetyczne, blokuje polskie zasoby energetyczne, takie jak węgiel. To nie ma nic wspólnego z porozumieniem paryskim, które zostało wynegocjowane. A również chcę powiedzieć, że sprawy proceduralne budziły wielkie wątpliwości, nie tylko u nas, ale wśród 9 państw.
Unijny system pozwoleń na emisję CO2 to jedno z głównych narzędzi, które ma pomóc Unii ograniczyć emisję gazów cieplarnianych zgodnie z przyjętym przez wszystkie państwa członkowskie celem redukcji o 40% w roku 2030.
We wtorek minęły 73 lata od zbrodni w Hucie Pieniackiej. W czasie wojny wieś była polską placówką samoobrony przed ukraińską powstańczą armią.
28 lutego 1944 roku o świcie 4. Pułk Policji SS ostrzelał i opanował wioskę. Według danych zbrodnia pochłonęła od 600 do nawet 900 osób.
Michał Siekierka, politolog, zaznacza, że śledztwo w sprawie pacyfikacji Huty Pieniackiej trwa od 1994 roku.
Od marca 1994 roku trwa śledztwo prowadzone przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Pacyfikacja została uznana jako zbrodnia wojenna. Należy w tym kontekście przypomnieć, że członkowie Waffen-SS zostali uznani za przestępców zgodnie z postanowieniami norymberskimi. W roku 2005 w miejscu, gdzie ta miejscowość niegdyś była, został postawiony pomnik składający się z dwóch kamiennych tablic oraz krzyża. Na dwóch tablicach, przypominające tablice z 10 przykazaniami, były wypisane imiona i nazwiska osób, które zostały tego dnia 28 lutego zabite.
W styczniu doszło do incydentu, w którym wysadzono pomnik Polaków pomordowanych w 1944 roku we wsi Huta Pieniacka.
Tuż przed uroczystościami rocznicowymi został on odbudowany przez lokalną ludność.
To były wiadomości w Radiu Maryja.